Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie opowieść, która sięga roku 1945, aż od Czortkowa na Ukrainie, aż po Jakuszyce, po prawie 1000 metrów nad poziomem morza. A gościem naszym jest pan Julian Gozdowski, kojarzony tutaj z działaczem sportowym, turystycznym, ale przede wszystkim to twórca, pomysłodawca i realizator i honorowy prezes biegu Piastów, największego biegu w Polsce narciarskiego. Dzień dobry, witam pana, panie Julianie.
Dziękuję bardzo, dzień dobry.
Proszę pana, jak się pan czuje, jak jadąc od strony Czech w 9 krzyżyku na barkach, widzi pan po lewej stronie piękny, nowoczesny budynek Dolnośląskiego Centrum Sportu z podpisem imieniem Juliana Gozdowskiego?
Bardzo zażenowany. Bardzo zażenowany. Ja się tam i źle czułem w czasie wręczania, po wręczaniu, jak zobaczyłem ten napis, też się źle czułem. Po prostu uważam, że to jest za wcześnie i tak za życia jeszcze. To mnie to bardzo, powtórzę się, krępuje. Po prostu jestem bardzo tym skrępowany.
Skromność pana Juliana jest jego cechą natury, no i my też to chyba rozumiemy, choć bardzo się cieszymy i też panu gratulujemy. Panie Dziękuję. Julianie, to program o Julianie Gozdowskim, którego życie rozpoczęło się aż 89 lat temu w Czortkowie na Ukrainie i niech pan opowie, co pan pamięta z tamtych czasów.
Panie redaktorze, przepraszam bardzo, że ja poprawię tutaj w Czortkowie w Polsce. Czortków wtedy był w Polsce. Ja się urodziłem w 1935 roku i przez cały czas mam wpisane to, że Czortków jest polski. Bardzo trudno mi było przejść do takiego myślenia, że jest początkowo w Związku Radzieckim, teraz jest na Ukrainie, a ten Czortków, przepraszam, ale to jest mój polski Czortków, skąd pochodzę, chociaż on jest na Ukrainie.
Opowiadał pan poza anteną, jak to tyłem szedł pan w kierunku do dworca, jak was wysiedlali, żeby zobaczyć kontury swego domu. Jak utkwił on w pamięci panu przecież.
Bardzo nawet. Ten dom to budował dziadek, nawet z różnymi tam dekoracjami, bo lubował się w tym. I mieliśmy taki ładny, kolorowy domek, który sobie ludzie przychodzili oglądać, bo mieszkaliśmy w Czortkowie, u podnóża Wygnanki, czyli to jest taka wioska, która była położona wyżej nad Czortkowem, a my mieszkaliśmy w takiej skarpie, dużej skarpie. No przecież były 3 ulice w poprzek i tamtędy nawet czołgi przyjeżdżały. I ja jak wyszedłem ostatni raz, jak byłem, to wtedy jeszcze nie byłem partiantem, po prostu mieliśmy wyjechać. Ja to odczytałem, że jesteśmy po prostu wyrzuceni z tego domu. I do dzisiaj tak to odczuwam. Moja mama się z tym pogodziła, babcia, dziadki pogodzili się, ja nie. I jak chciałem z tym domem, moim domem, który nie był absolutnie moim, tylko dziadka, szedłem tyłem, żeby go jak najdłużej widzieć. I ta skarpa miała takie 2 uskoki. I szedłem tak długo tyłem, żeby ciągle widzieć ten mój dom. I w ostatnim uskoku stopniowo ten dom znikał i wreszcie się odwróciłem i sam szedłem już do stacji kolejowej, gdzie czekał wagon towarowy. W wagonie towarowym babcia z dziadkiem i z mamą. I ja przyszedłem, zameldowałem się. Dziadek tylko mnie zrobił, czemu tak długo? Długo, no bo szedłem długo, tylko ja nie wiem, co ja powiedziałem, bo raczej, co mnie dziwi dzisiaj, byłem grzecznym dzieckiem.
Jak długo trwała podróż do Przemyśla?
No to jechaliśmy 11 dni. Po drodze jeszcze się zatrzymywał pociąg. Nawet tam banderowcy podchodzili do pociągu. To szybko się składali wszyscy, żeby pociąg ruszył, żeby tam nie stał. Myśmy mieli ogromnego pietra. Baliśmy się. Widzieliśmy, jak oni szli. Na szczęście byli dosyć daleko i maszynista zdążył uruchomić i ruszyliśmy. Odjechaliśmy. Ale do dzisiaj jeszcze widzę strach swój i swojej rodziny, jak oni do nas szli.
Tato był na wojnie, A mama była dobrą kreślarką, z tego co pan opowiadał,
tak,
bo co miało wpływ na wybór miejsca zamieszkania potem.
W Czortkowie no, trzeba było coś zarabiać. Wiesz. Mama była niepracująca, ojciec poszedł na wojnę, ja żegnałem ojca. Oczywiście wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że przejdzie szlak Monte Cassino, Tobruk, że przejdzie z Andersem całą batalię, ale wtedy jeszcze w Czortkowie to byliśmy w sytuacji, że ojca nie ma, jest na wojnie. Nic więcej nie wiedzieliśmy. Jedynym człowiekiem, który mógł coś pracować w tej całej grupie, dziadek stary, babcia stara, to mama była. A mama bardzo ładnie kreśliła i dostała się do biura i kreśliła tam różne mapy. Między innymi mapy, nie wiem jak, chyba sztabowe, bo raz jakiś tam błąd zrobiła i o mało nie dostała się do więzienia za to, że celowo zmieniła ważną mapę pod Czortkowem. To długie dochodzenie było, nawet ja to widziałem jako dziecko, że coś takiego było. Ja muszę się cofnąć na chwilę. I jak już dojechaliśmy po drodze do Przemyśla, to w Przemyślu, co bardzo mocno do dzisiaj jeszcze to widzę, na moście same biało-czerwone flagi. Same biało-czerwone flagi. Jeszcze wtedy czerwonych nie wywieszali. Same biało-czerwone flagi i ja po prostu jak Beksa się rozpłakałem, że zobaczyłem tyle biało-czerwonych flag. Zatrzymaliśmy się tam. Mieszkaliśmy u rodziny mamy przez kilka miesięcy. Dowiedzieliśmy się tam, że jest koniec wojny. Ale przed końcem wojny, do dzisiaj mnie to dziwi. Mama już była na Śląsku i szukała pracy i miejsca dla nas, a wojna się jeszcze nie skończyła. Nie rozumiem tego, ale powtarzam tak, jak było.
No i wybraliście Sobieszów. Czemu akurat Sobieszów? Sobieszów, proszę państwa, był w roku 1945 oddzielnym miastem, podobnie jak zresztą Cieplice, położonym w Kotlinie Jeleniogórskiej, a Julian był tam pierwszym w 1945 roku i w PRL-u uczniem tej właśnie szkoły.
No właśnie, to, że byłem, i często się mówi, pierwszy uczeń szkoły podstawowej w Sobieszowie. I musiałem poprawiać, że ja ani nie byłem pierwszy, ani proszę nie kojarzyć sobie z tego, że najlepszy. Wcale nie byłem najlepszym uczniem tam. Do szkoły przyjechałem zapisać się i okazuje się, że ja byłem tym pierwszy, który się zapisał. I dlatego jestem nazwany pierwszym uczniem szkoły podstawowej, ale tylko dlatego, że się zapisałem. Wcale nie byłem najlepszy. I na początku tej szkoły we wrześniu pani Czechowska, która przyjechała z Warszawy, była powstańcem warszawskim, zresztą później przestała być kierownikiem szkoły, między innymi dlatego, że jak to powstanie z warszawski w ludowym państwie została usunięta i został zresztą bardzo dobry później nauczyciel, bardzo dużo jemu zawdzięczam, pan Herduś, który miał lewicowe poglądy i z Anglii był wyrzucony za poglądy lewicowe. To kto mógł mieć lepsze wejście na tym terenie? Andersowiec wyrzucony za lewicowe poglądy. No, i został kierownikiem szkoły, ale ja to powiedziałem trochę z przymrużeniem oka, ale był bardzo dobrym nauczycielem. I my wszyscy wspominamy Herdusia, kierownika i naszego wychowawcę w siódmej klasie, z dobrego nauczania i uczenia uczenia się. On nas uczył, jak powinniśmy się uczyć w domu jeszcze, bo wtedy było dużo zadania domowego. I do dzisiaj go bardzo dobrze, powiem, wspominamy, dlatego że ci wszyscy, którzy wyszli stamtąd, jeszcze z tej klasy i od niego to nauczyli uczyć się. I tutaj zresztą w Jeleniogórze była bardzo dobrym lekarzem długo, Krysia Łopuszko, a razem chodziliśmy do tej samej klasy i właśnie u Herdusia.
Mieszkał pan razem z mamą, która podjęła pracę w nadleśnictwie jako kreślarka, tak?
Tak.
Wy
tak.
Po niemieckim domu i przez jakiś czas jeszcze z tymi niemieckimi gospodarzami.
Przyjechaliśmy pociągiem razem z babcią i z dziadkiem do Jeleniogóry. To już wtedy się nazywa Jeleniogóra, ale pod spodem był Hirschberg. I trzeba było tramwajem, to mieliśmy napisane w liście przez mamę, że trzeba tramwajem pojechać z Jeleniogóry, nie do Sobieszowa, do Hojnasty. Tak się Sobieszów nazywał wtedy. Hojnasty, a po niemiecku jeszcze Hermsdorf. i na tramwajach było w wielu przypadkach napisane jeszcze Herndorf. I myśmy w Lingurze szukali tego tramwaju Herndorf przy dworcu głównym i stamtąd pojechaliśmy do Warbrum, czyli do Cieplic. Tam przesiedliśmy się, właśnie nie wiem dlaczego, ale przesiedliśmy się do tramwaju, do Hojnasty, do Herndorfu i tam dalej już pojechaliśmy na ulicę Wiejską do domu, gdzie byli Niemcy i mama czekała na nas. Jak mnie zaskoczyło, że rano Niemka, nie wiem jak to powiedzieć, właścicielka tego domu, była właścicielka tego domu, zrobiła mi kakao, bo pytała się mamy, co ja lubię na śniadanie. Mama powiedziała, że ja zawsze lubiłem kakao i dostałem od tej Niemki kakao. A w ogóle w tym domu mieszkał sekretarz Szafgocza. I później on musiał zarabiać coś, to wzięli go do kopania rowów i on jako wybitny pracownik Szafgocza, pierwszy sekretarz u Szafgocza, najważniejszy, pracował fizycznie na chojniku, bo wtedy chcieli się przekopać. Była taka pogłoska, że idzie jakiś tunel, jest schowany głęboko, aż do Podgorzyna i tam gdzieś wychodzi w Podgorzynie. No to oczywiście, jak wszyscy szukali wtedy skarbów schowanych, to tam on musiał, jako bardzo ważny sekretarz, pracować fizycznie łopatą, żeby to kopać. Ja chodziłem na chojnik, bo dla mnie chojnik był takim drugim domem.
No dobrze, potem poszedł pan do szkoły średniej.
Trzeba było skończyć oczywiście szkołę średnią i wiedziałem o tym, że to trzeba zrobić, bo ja od nauki nie byłem tam za blisko. Mnie interesowało wszystko, co poza jest nauką. Bardzo dużo książek czytałem, ale wcale nie związanych z lekturą. I trzeba było jakąś szkołę skończyć. Poszedłem do szkoły zawodowej i myśmy w tej szkole zawodowej na warsztatach mieli lekcje, jak obsługiwać wiertarkę. I nauczyciel tą wiertarkę mówi, że trzeba zawsze maczać w oleju i dopiero dalej można wiercić. Przez jakąś nieuwagę, czy ktoś tam wrzucił szmatę i on tą kręcącą się wiertarką złapał tą szmatę i myśmy wszyscy byli w oleju. Dostaliśmy tak pak, 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 pak dookoła tego stołu, warsztatu. Byłem oburzony tym, że nie tylko dostałem kawałkiem ścierki, ale byłem w oleju. No i tak pojechałem do domu, ale to był ostatni dzień, kiedy byłem w tej szkole. Po drodze spotkałem nauczyciela, pana Wilkoszewskiego, który pochodził z Czortkowa. No jak rozmawialiśmy o Czortkowie, no to oczywiście. Wtedy on był nauczycielem liceum pedagogicznego i poszedłem do liceum pedagogicznego.
I to była państwa pierwsza przygoda z późniejszym pańskim zawodem nauczyciela.
No tak, bo później mieliśmy nakaz pracy i z nakazu pracy do Sobieszowa, do pracy. Wtedy najbardziej się liczył osiągnięcie nauczyciela, który miał też, prowadził wychowanie fizyczne. I zawsze tak było, jakiś wynik. A na mistrzostwach powiatu ja chciałem to zrobić, ten wynik, tylko nie wiedziałem jeszcze w czym. Że w piłce ręcznej liczyliśmy się i jedna dziewczyna w zimie na mistrzostwach powiatu wygrała bieg. Teresa Czuchrej, ja mogę powiedzieć, że bardzo ją, że trenowałem, przygotowywałem, to jest nieprawda. Po prostu pojechaliśmy, ale ona była sprawna i sama wygrała ten bieg. Ja byłem dumny, że mam mistrzynię powiatu w narciarce. I później jeździliśmy do Jakuszyc właśnie, ale trzeba było mieć dokument, no i dostaliśmy od kierownika szkoły delegację z pieczęcią podpisaną. Dostaliśmy tam, nie, Straż Graniczna, WOP.
Wtedy była Wojska Ochrony Pogranicza, tak, bo tak, proszę WOP. Państwa, to już była strefa nadgraniczna.
Nadgraniczna, zdecydowanie. No ja z tą grupką swoich narciarzy chodziłem tam, nie wiedząc o tym, że to takie ważne będzie kiedyś w życiu, ale bardzo mi się to podobało. A następnie, to już są później dalsze lata, jak przekonałem się, że rzeczywiście tamte miejsca są ważne, i czytałem na temat Krzesiński, Romik i był taki trener Mulak. I ja czytałem jego wypowiedzi i on napisał, że do Jakuszyc nie mogli tam dojść, nie wolno im było, dlatego była strefa nadgraniczna i dlatego on przechytrzył, mieszkał w Przesiece i tymi ścieżkami pod Reklami biegali aż pod Jakuszyce i z powrotem. Później jeszcze dodatkowo, jak zapoznałem się z panem profesorem Janem, to on dał mi opracowanie profesora Kosiby na temat Jakuszyc, że tutaj Wyż Azorski z Niżem Islandzkim się spotyka i dlatego jest zupełnie inny klimat i dlatego długodystansowcy mogą wypracowywać sobie wytrzymałość organizmu. I jak to było opracowane przez Mulaka, to coraz więcej lekkoatletów i nie tylko lekkoatletów przyjeżdżało tu, żeby wzmacniać swój organizm i wzmacniać wytrzymałość. Jak zorientowałem się wtedy, że to jest takie ważne miejsce, teraz przeskoczę trochę, że po studiach, pracując w szkole i jednocześnie byłem instruktorem narciarstwa biegowego, wiedziałem, że najlepiej przygotować właśnie na terenie gór izerskich, a można było tylko dojechać do Jakuszyc. I będąc już w szkole średniej, instruktorem narciarstwa, jeździłem z grupą do Jakuszyc i ciągle chciałem rozpropagować te Jakuszyce. Nie wiedziałem, jak to zrobić, no przecież nie mogłem krzyczeć nigdzie, że te Jakuszyce to są takie ważne. I wreszcie ci zawodnicy zaczęli osiągać wyniki w grupie juniorów, ale wcześniej tam w Jakuszycach zauważyłem, że biegała grupa z Celwiskozy, bo oni mieli grupę narciarską, silną taką grupę i cała ta grupa narciarska z Celwiskozy biegała w Jakuszycach i wiedziała, że to jest dobry teren. Następnie już po szkole przyszedłem do pracy w urzędzie jako kierownik Wydziału Kultury Fizycznej. Oczywiście bardzo chciałem, żeby mocno zaistniały te Jakuszyce, ale jak najmocniej mogły zaistnieć. Tylko i wyłącznie radio, telewizja. A radio wtedy, Sygnały Dnia, była to potężna audycja, zresztą bardzo dobra. Chciałem się tam dostać i wtedy, jak województwo powstało tutaj.
Był to rok 1975.
W 1975 powstało województwo, to ja znowu zgłosiłem się, bo poprzednio wielokrotnie w powiecie się zgłaszałem, że chcę zrobić taką imprezę pod tytułem Bieg Piastów, oczywiście Bieg Piastów, bo to ziemie piastowskie. To stukali się po głowie, żebym wybił sobie to z głowy i dał im spokój. Ale jak przyszedł tutaj na pierwszego sekretarza, bardzo ważnego kierownika tego terenu w województwie, pan Stanisław Ciosek, to on powiedział, o, to jest dobry pomysł. Jak on powiedział, o, to jest dobry pomysł, to ja słyszę do dzisiaj, ci, którzy byli przeciwnikami, rzeczywiście to jest dobry pomysł. Rzeczywiście to jest dobry pomysł. Rzeczywiście to jest dobry pomysł. I tak jak echo to się rozeszło, wszyscy zatwierdzili. Nie mogłem się nadziwić, że jeszcze niedawno ci, którzy mnie wyganiali ze swojego gabinetu, bo nie mogę w radiu powiedzieć, co mi często jeden z kolegów mówił, który był bardzo ważny, najdelikatniej mówiąc, daj mi spokój, odczep się. I bardzo grzecznie powiedziałem to, co on mnie tam wtedy powiedział.
Panie Julianie, no i przyszło do pierwszego biegu Piastów. Pamięta pan to?
Bardzo dobrze pamiętam, bo jak już było zatwierdzone, najważniejsze, władza wojewódzka zatwierdziła. Jak to zatwierdziła, to wtedy pojechałem do Wrocławia, poprosiłem, żeby Wrocław się tym zainteresował, do telewizji Wrocław. I pani Julita Karkowska, która przyjechała tutaj, ona decydowała o wszystkim, poprosiła pana Olszańskiego, który był szefem sportu w ogóle w telewizji polskiej. A on mówi, rzeczywiście to jest dobry pomysł. No i jak to radio Wrocław rozpropagowało, to na pierwszym biegu zawodników około 200, ale to było trochę mało i poprosiłem Zbyszka Lipińskiego, który prowadził MKS Chojnik w Sobieszowie, żeby jak najwięcej przywiózł zawodników ze szkoły. No i razem startowało ponad 500 osób. To była ogromna ilość. 500 osób narciarzy w tym, żeby jeszcze zwiększyć ilość, poprosiłem żonę i razem wystartowaliśmy. I ja biegłem w tym biegu jako jeden z 500. Żona też jako jedna z 500. I w ten sposób zwiększyliśmy o te dwie osoby.
W tamtych czasach nie było właściwie nic, tylko były same trasy wytyczone. A kiedy pojawiły się nieużywane, czy też wycofane z eksploatacji wagony kolejowe, które miały zastąpić szatnie.
No więc po tym pierwszym biegu trzeba było coś zrobić. Niestety nic nie zdążyliśmy i na drugim biegu też nic nie było. Mało tego, jeszcze śniegu nie było, a ja przez cały czas dążyłem, żeby pokazać, że tu długo leży śnieg. Tak jak profesor Jan zawsze mi mówił, pisał Kosiba profesor, że tu jest zalegający śnieg. No i wtedy zrobiliśmy ten drugi bieg, był na Jeleniej Łące, ale był udanym biegiem, bo śniegu było dużo, zawodników było prawie 2000, to ogromna ilość, ogromna ilość. I w tym samym czasie wcześniej odbywał się bieg Wazów w Szwecji. I ja byłem tam skierowany, nie zaproszony, skierowany przez władze wojewódzkie, przez władze centralne, jako człowiek, który prowadził ten bieg, bardzo duży bieg Piastów w Polsce. Niech on zobaczy, jak wygląda zagranica. I pojechałem za granicę. Oczywiście tam chodzenie za paszportem, to jest... Szkoda czasu na opowiadanie, bo to było specjalne zabiegi. Ale ja chciałem, i żona też chciała, żebym ja był porządny ubrany. I wziąłem brązowe futro, miałem czapkę z nutri, czyli byłem porządnie ubrany. I tak pojechałem do Szwecji, do Salen, bo bieg Wazów odbywa się Salen do Mora. I w tej Salen, tam gdzie był ten ogromne pole startowe, byłem zaproszony na trybunę i miałem napis Header Guest, czyli headerowy gość. Początkowo jedyny na trybunie, który był porządnie ubrany, to ja byłem, bo miałem futro, czapkę z nutri, a oni byli w kolorowych kurtkach. Kolorowe kurtki, no, byle jakie kolorowe. Czyli nawet czasami im zabrakło całego materiału, żeby zrobić, to musieli jeszcze łatki dawać kolorowe do tego.
I zdaje się, że pan się otarł tam o samą królową.
I będąc jako header guest na głównej trybunie, w pewnym momencie zauważyłem, że nagle coś ci ludzie się rozchodzą na boki i robią przejście jakieś na trybunie. A okazuje się, że to królowa przyszła, szwedzka, i stanęła koło mnie. I byliśmy razem porządnie ubrani, bo ona była futrze, ja byłem w kożuchu, czapkę z nutri, a ona miała kożuch na sobie, a oni wszyscy byli jak ubrani. No zresztą.
W skafanderkach.
Tak, tak. I wtedy widziałem, jaki ten kapitalizm w stosunku do socjalizmu jest przegrany. Że ja tu jestem porządny, ubrany, a oni tacy bidacy. Tylko co mnie dziwiło? Wszyscy mieli bardzo porządny sprzęt. Bardzo porządny mieli smary. Tego im zazdrościłem.
Ale wróćmy do królowej. Zdaje się, że ona do pana powiedziała coś po polsku.
Tak. Ja oczywiście zdjąłem czapkę z nutri, pokłoniłem się, a ona tak patrzy, patrzy. Ja sobie myślę, czy ona mi zaraz przyleje. Co się stanie? Bo przez chwilę patrzyła i o czymś się... I nagle mówi, to jest Polska. A skąd to wie? Teraz już wiem, że była stewardessą na olimpiadzie i między innymi obsługiwała też jakąś ekipę polską. I stąd ona trochę to znała.
No, był pan tam przedstawicielem państw demokracji ludowej, ale nie tylko jako gość honorowy, bo pamiętam, że na tym właśnie biegu Grand Prix, czyli zwycięstwo, zaliczył radziecki narciarz Garanin.
Tak, tak, tak.
To był sukces polityczny także.
Ale oczywiście, że tak. I teraz ja jedyny, który porządnie był tam ubrany, byłem na konferencji prasowej i przyszedł ten Garanin, który wygrał bieg, i jego pytali, gdzie on trenuje. I teraz ja powtórzę dokładnie, jak on to odpowiadał. W Kazachstanie. No ale w Kazachstanie, w którym miejscu i jakie trasy tam są? W Kazachstanie. Ale w którym miejscu? Jak to się nazywa ten ośrodek? W Kazachstanie trenuje. I on nic innego nie odpowiedział, tylko że biega i trenuje w Kazachstanie. Ci wszyscy jego trenerzy powiedzieli oczyń хорошо, że odpowiedział, że nic więcej nie powiedział, nic więcej. No przecież on by mógł powiedzieć jeszcze coś więcej, a ci kapitaliści z zewnątrz by się dowiedzieli, jak wygląda ośrodek narciarski w Związku Radzieckim. No jak tak można?
No tak, tak, to była tajemnica. No znamy tamte czasy również z naszej polskiej rzeczywistości, panie Julianie, ale proszę powiedzieć, kiedy właściwie wbito pierwszą łopatę pod dzisiejszy sukces, jakim jest Dolnośląskie Centrum Sportu?
O, późno, późno. Pierwszy, drugi, trzeci, to takie były tam różne przymiarki. Między innymi na czwartym, piątym biegu wprowadzono pociąg, żeby postawili wagony i wagony stały się jak gdyby szatnią. Było to bardzo niewygodne i trzeba było coś wybudować. No i początkowo wybudowaliśmy szatnie dosyć prymitywne, ale praktyczne. I w tych szatniach ludzie się przebierali. Natomiast jak stopniowo to my rozbudowaliśmy, my stowarzyszenie, bo Bieg Piastów stał się stowarzyszeniem i sam na siebie zarabiał, wyłącznie sam na siebie zarabiał. Przy klęsce leśnej kupowaliśmy drewno w lesie. Następnie trzeba było przeciąć na deski, z tych desek zrobić palety i z tych deseczek czy palet już trzeba było to wysłać na eksport do Niemiec. Oczywiście, żeby wysłać na eksport, to trzeba było mieć zezwolenie Ministerstwa Handlu Zagranicznego. Ja pojechałem do Ministerstwa Handlu Zagranicznego, powiedziałem, że jestem z Biegu Piastów, a wiem, to jednak sygnały dnia działały. A tak, to co tam trzeba, pomóc. I ja wytłumaczyłem, że jak będziemy sprzedawali te palety, to będziemy zarabiali na tym. Dostałem od razu, od ręki dostałem zezwolenie, za co bardzo dziękuję do dzisiaj. I sprzedawaliśmy te palety, bo już dotacji nie było. Za te pieniądze urządziliśmy się jako Bieg Piastów w Jakuszycach. W tych Jakuszycach, na których mi tak bardzo zależało, żeby tutaj coś zrobić. I to stopniowo rozbudowywało się aż do dzisiaj.
No i ma pan sukces, proszę pana. Ale przecież to nie tylko fizyczne budynki i trasy biegowe wokół całego górotworu, tej części Gór Izerskich, to nie tylko strzelnica biatlonowa, ale również duża aktywność w międzynarodowym narciarstwie biegowym, czyli Eurolopet i
Worldlopet.
Niech pan łaskawie o tym powie.
Będąc jeszcze w Szwecji, spotkałem się z głównym szefem od Eurolopet, Europejskiej Ligi Biegów Długich. Spotkałem się z Hansem Reicherlem, on był wtedy prezesem Eurolope. Wziąłem znaczek, który składał się z 5 biegów i każdy bieg miał narty i kolor flagi, narty, kolor flagi. Poprosiłem nożyczki, rozciąłem, każdemu kawałek odciąłem i wprowadziłem tam narty i flagę biało-czerwoną i napisaną Bieg Piastów Polot. No i od razu to przyjęli. Dobrze. Jak powiedział, że to robimy, no i myśmy w ten sposób już zaczepiali się z Eurolope. I to się zaczęło liczyć. Coraz więcej zawodników, głównie z Czech, przyjeżdżało na ten teren, nie zwracając uwagi, jakie jest zaplecze, bo liczyły się trasy. Wracając teraz do dzisiejszej sytuacji, to jak się wjeżdża do Polski, to jest napis też, że jest tutaj ośrodek narciarski, ale w tym ośrodku narciarskim mi bardzo, bardzo brakuje tras biegowych, narciarskich, bo są, ale nie są do końca dokończone. Bardzo ładny budynek, bardzo ładnie wyposażony, mądrze to jest zrobione. To można być dumnym z tego, że jak się wjeżdża do Polski, to jest ośrodek narciarski ładnie wyposażony. Wewnątrz bardzo ładnie wyposażony, z ładną szczelnicą. Były przecież ostatnio mistrzostwa Europy juniorów w biatlonie. Świat chwalił, że taki ładny mamy tutaj ośrodek. Natomiast ja jestem nieusatysfakcjonowany, bo nie ma porządnych, długich tras narciarskich. Ciągle trzeba się tam spierać, prosić, walczyć. No nie jest to uporządkowane.
Czyli właściwie jeszcze pan ma, panie Julianie, jako honorowy prezes Biegu Piastów, wiele, wiele do załatwienia.
No ciężko mi to załatwiać, dlatego że nie chciałbym wtrącać się, bo to już inna ekipa prowadzi i tak nie chciałbym im przeszkadzać. I na ile mnie zapraszają, i widzę wtedy, gdzie ja jestem tam potrzebny, to się włączam, ale jeżeli nie, to daleko dosyć od tego jestem. Niemniej jednak bardzo chciałbym, żeby tam były niezależnie od bardzo ładnego ośrodka, żeby były też trasy, porządne trasy wyczynowe, które mają zatwierdzenie fisowskie, ważne zatwierdzenie. Trasy biegowe wyczynowe oraz trasy biegowe długodystansowe, żeby sobie nie przeszkadzać między innymi pieszymi turystami, które tam chodzą, bo wiedzą, że tam jest bardzo dobre powietrze. Do dzisiaj bardzo dobre powietrze.
Proszę Państwa, w ciągu pół godziny pokonaliśmy 70 lat i przestrzeń pomiędzy ukochanym przez naszego rozmówcę Czortkowem, wtedy w Polsce, dzisiaj na Ukrainie, przejechaliśmy przez Przemyśl, przez Sobieszów i wylądowaliśmy w Biegu Piastów, który jest mimo wszystko, co by nie powiedzieć, dziełem naszego gościa, pana Juliana Gozdowskiego, usatysfakcjonowanego mieszkańca tej ziemi, ziemi jeleniogórskiej, choć, jak słyszeliście, nie do końca, bo marzą mu się nowe, wyczynowe trasy, które by uczyniły z tej Polany Jakuszyckiej no, wydarzenie o charakterze naprawdę światowym. Panie Julianie, na koniec naszej audycji każdy wybiera sobie jakąś melodię. Proszę, aby też pan dokonał wyboru. Zadedykujemy panu z wdzięcznością za to, co pan zrobił dla Kotliny Jeleniogórskiej i narciarstwa biegowego.
Można prosić, to bym którąś z pieśni Ładysza.
Może być o Warszawie?
Może też być o Warszawie. Właściwie to on głównie tam miał te piosenki o Warszawie.
Proszę Państwa, myśmy dzisiaj połączyli się ze wspomnieniem pana Juliana. Życzymy panu zdrowia, jeszcze raz zdrowia. I zapraszamy pana ponownie na wspominki, bo jest o czym mówić. Jest pan wspaniałym gawędziarzem. No i proszę Państwa, wcale się nie nudziliśmy przy tym ponad półgodzinnej audycji. A zatem teraz Bernard Ładysz, a ja panu Julianowi serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. W tęczę Franków orzeł biały, patrząc lot swój w niebo wzbił. Słońcem lipca podniecany, woła do nas górnych stron. Powstań Polsko, krusz kajdany, dziś swój tryf albo zgon. Ej, kto Polak na Wachlewi, dziś swobodą Polsko żyj. Tak hasłem cnej podniebi, to o nasza Bogu drzwi. Drogą nasza Bogu drzwi. Brzmicie bębny, ryczcie działa, dalej dzieci w gesty szyk. Wiedzie główce wolność chwała, tryumf błyska w oszczu pik. Leć nasz orle w górnym pędzie, w sławie Polsce światu służ. Kto przeżyje, wolnym będzie, kto umiera, wolnym już.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?